W środę w kalendarzu liturgicznym Kościoła rozpoczął się okres postu. Dzisiaj mamy pierwszą niedzielę okresu postu, czyli takiego, można by powiedzieć, 40-dniowego przygotowania do Wielkanocy. Nie wiem, czy dzieci słyszały kiedyś takie słowo. Post. Słyszeliście? Tak? Zosia kiwa, że tak. Niektórzy kiwają, że nie. Jasiu kiwa, że nie. Co to znaczy post? Z czym wam się kojarzy to słowo? Ktoś wie? Na ogół nam się kojarzy, słuchajcie, chyba że ktoś chciał powiedzieć coś. Na ogół nam się kojarzy z odstawianiem jedzenia, tak? Z niespożywaniem, na przykład, nie wiem, mięsa, albo w ogóle odstawianiem jedzenia przez jakiś czas. Trudno wtedy oczywiście niekiedy wytrzymać w porach obiadowych. Ale dzisiaj sobie powiemy, że w poście nie tylko chodzi o odstawienie jedzenia. Powiemy sobie, co to znaczy, że odstawiamy jedzenie na jakiś czas, nie na długo, żeby nie zachorować, ale co to znaczy? Dlaczego w ogóle w poście odstawiamy jedzenie? Jakie to ma głębsze znaczenie? Czy tylko chodzi o to, żeby pokazać, że ja wytrzymam bez jedzenia, bez śniadania, bez obiadu, bez kolacji? No raczej nie. Także dzisiaj też starajcie się słuchać uważnie. Powiemy, co to znaczy post. W Biblii sprawa postu wyglądała w ten sposób, że prawo mojżeszowe wymagało tylko jednego dnia postu, dokładnie w dzień pojednania. To był jeden dzień w prawie mojżeszowym, który wymagał poszczenia. Rytm kalendarza żydowskiego natomiast wyznaczały raczej święta radosne, kiedy Izraelici w obliczu Pana mieli świętować, cieszyć się, jeść tłusto, pić wino w obliczu Pana z wdzięczności za Jego dobre dary. Oczywiście poza tym jednym nakazanym dniem pojednania Izrael pościł w czasach albo kryzysu, jakiejś porażki militarnej, kiedy szukał oblicza Pana, bo oczywiście to był też przejaw Bożego sądu, kiedy obce plemienne narody napadały na Izrael, brały go w niewolę. Izrael szukał w poście, w łosienicy, żalu za grzechy, woli Bożej. Jednostki, oczywiście nie tylko cały Izrael, ale mamy przykłady jednostek, poszczególnych ludzi, którzy też pokutowali, manifestując ciałem żal za grzechy. Czyli kiedy Izraelita pościł, wstrzymywał się od jedzenia i picia, czasami też wstrzymywał się od mycia i zmiany odzieży, druga księga Samuela 12:20. Czasami ubierał się, także musiał niemiło pachnieć wtedy, ale czasami ubierał się w wór pokutny, posypywał sobie, to jest ta symbolika posypywania głowy popiołem, też w Starym Testamencie to mamy obecne. Bóg często odpowiada na szczerą pokutę, szczery post, nie post na pokaz, miłosierdziem. Kiedy przychodzi Jezus, to post należy do codziennego życia Izraela. Kiedy przychodzi Jezus, nie znosi postu. Wyjaśnia natomiast jego pierwotne znaczenie, które gdzieś tam zostało zatarte przez żydowskich przywódców. I chociaż post powinien być częścią wciąż chrześcijańskiego życia, to kościoły protestanckie chyba szczególnie, chociaż nie tylko, ale można powiedzieć szerzej, czasami chrześcijanie zaniedbują post albo źle odczytują jego znaczenie. Także dzisiaj sobie powiemy troszeczkę na temat kilku błędów związanych z postem i powiemy sobie o biblijnym znaczeniu i symbolice postu. Na początek, zanim przejdziemy do poszczególnych fragmentów, pomódlmy się. Panie, dziękujemy Tobie za czas wesela, za czas melodii, radości, ale też czas smutku, czas wyciszenia czy samotności, kiedy możemy też badać swoje serca i zbliżać się do Ciebie, nawracając się też z naszych grzechów. I prosimy Cię, Panie, aby ten okres postu nie był jakimś jarzmem dla nas, ale służył właśnie tej naszej duchowej odnowie, przygotowaniu do chwały, radości, zmartwychwstania. Prosimy Cię, Panie Boże, abyśmy umieli płakać z płaczącymi, śmiać się z cieszącymi, abyśmy wiedzieli, kiedy jest czas na co. Daj nam, Panie, mądre serce, abyśmy chodzili blisko Ciebie, znając Ciebie, kochając Ciebie i wypełniając Twoją wolę. Amen. Księga Kaznodziei Salomona, 10 rozdział, 10 rozdział, 19 werset. 10 rozdział, 19 werset. Ucztę urządza się dla zabawy, a wino rozwesela serce, pieniądz umożliwia wszystko. Ucztę urządza się dla zabawy, wino rozwesela życie, pieniądz umożliwia wszystko. Pierwszy błąd związany z postem, i tutaj chciałbym nawiązać do tego wersetu, polega na tym, że myślimy, iż w poście chodzi o ograniczenie przyjemności. W jednej ze stacji radiowych usłyszałem osobliwy pomysł na wielkopostne postanowienie. Zrodził się on oczywiście w kontekście tak zwanej politycznej poprawności, która wchodzi też na teren religii. Zaproponowano wiernym, żeby w ramach postanowienia wielkopostnego ograniczyli emisję dwutlenku węgla. I są takie rzeczy. Post kojarzy się ludziom naprawdę z różnymi dziwacznymi rzeczami, począwszy właśnie od ograniczenia emisji dwutlenku węgla, ale niektórzy, możemy śmiać się z takich rzeczy, ale czasami też z nami może troszkę, nie do końca jest lepiej. Wykorzystujemy post do tego, żeby zgubić parę zbędnych kilogramów, pokazania, że ja mogę wytrzymać bez, nie wiem, słodyczy. Pytanie brzmi, czy tak naprawdę o to chodzi w poście? Przywołałem może dziwaczny przykład, żeby zwrócić uwagę na to, jakie są motywacje naszych postanowień. Ograniczenie emisji CO2, nie wiem, odsunięcie od siebie cukierków, ciasta, niektórzy odsuwają papierosy, na czas 40 dni może być przejawem naszych silnych postanowień, ale niekoniecznie jest związane z naszym nawróceniem. Jedzenie i przyjemność płynąca z niego jest czymś dobrym. To nie jest tak, że w poście Bóg chce nas katować rezygnacją z przyjemności. Post nie ma nam pokazać, że tak naprawdę cieszenie się z jedzenia i picia oddala nas od Boga i jest złe. Że jedzenie w jakiś sposób zagłusza nam Boży głos w sercu. Celem postu nie jest to, żeby człowiek rezygnował z przyjemności. Drugi błąd polega na tym, że post ma na celu właśnie, oczywiście to jest cel, zbliżenie się do Boga, to jest okej. Ale zbliżenie się do Boga jest równoznaczne z oddaleniem się od jedzenia. Pamiętacie, 1 Mojżeszowa 1,29, kiedy Bóg stworzył świat, powiedział: oto daję wam wszelkę roślinę wydającą nasienie na całej ziemi, wszelkie drzewa, których owoc ma w sobie nasienie, niech będzie dla was pokarmem. To była dobra rzecz. Kiedy człowiek słyszał coś takiego, powiedział: Pan jest dla mnie dobry. Nie powiedział: a Bóg chce mi dać jedzenie, żeby w jakiś sposób stłamsić swój głos w moim sercu, utuczyć mnie, cokolwiek. Nie, jedzenie jest Bożym darem. Jezusowi zarzucano, zauważcie, przyszedł Syn Człowieczy, jadł, pił, a mówią: oto żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników. Tak Jezus korzystał z jedzenia i picia. Nie pościmy, nie powinniśmy pościć dlatego, że jedzenie jest złe, albo że jedzenie oddala nas od Boga, albo zamazuje nam jakiś obraz Boga. Jezusa, o którym tutaj nie powinniśmy mieć żadnych wątpliwości, że miał doskonałą więź z Bogiem, z Ojcem, Jezusa nazywano żarłokiem i pijakiem. Powód był prosty. Korzystał i cieszył się z jedzenia, zapewne w inny sposób niż robili to uczeni w piśmie. Bywał wśród grzeszników, od których stronili faryzeusze, i z tymi grzesznikami zasiadał do stołu. Z tymi grzesznikami jadł i pił. Także w poście nie chodzi o manifestowanie, że jedzenie mi przeszkadza w modlitwie i skupieniu się. Że właściwie, mogę jakiś czas wytrzymać bez niego. Nie chodzi też o zarobienie na Bożą łaskawość. Boże, popatrz, nie jem mięsa, czekolady, nie chodzę do kina. Odmawiam sobie tego, co daje mi radość w życiu. A przecież pewnie o to Tobie chodzi, żebym właśnie sobie odmawiał radości. Nie, Bóg taki nie jest. Post może być tak naprawdę okresem radości, pomimo poszczenia, odstawienia pewnych rzeczy, jeżeli wejdziemy w niego i wyjdziemy z niego z uporządkowanym sercem, z uporządkowanymi relacjami, jeżeli nie masz na to ochoty, na uporządkowanie swojej więzi z Bogiem i z bliźnimi, to żadne odstawienie jedzenia, żadne wyrzeczenia nic nie pomogą. To będzie wtedy zwykłe faryzejstwo i hipokryzja. Jeżeli nie chcesz komuś przebaczyć, jeżeli pielęgnujesz w sobie gniew, nie wiem, gorycz, to twój post nie będzie miał żadnego znaczenia. Będzie zwykłą hipokryzją. Czyli w poście nie chodzi o niejedzenie, odmawianie sobie tego, co niesie nam radość. I tak często, zobaczcie, zresztą post postrzega świat, a dziwni chrześcijanie, co lubią się samokatować, tym, że uprawiać jakieś głodówki. I świat tak postrzega post, bo niby dlaczego ktoś miałby zrezygnować z dobrej, nie wiem, pizzy na przykład. Post ma wtedy sens, kiedy przede wszystkim wykorzystamy go na zmiany, na duchowe porządki w naszym życiu. Trzeci błąd związany z postem polega na tym, że myśli się, iż służy on temu, żeby opanować ciało, zmysły i pragnienia. List do Kolosan, 2:20, mówi wręcz coś przeciwnego w tym temacie. Apostoł Paweł w Kolosan 2:20 mówi tak. Jeśli tedy z Chrystusem umarliście dla żywiołów świata, to dlaczego poddajecie się takim zakazom, jakbyście w świecie żyli? Nie dotykaj, nie kosztuj, nie ruszaj. Przecież to wszystko niszczeje przez samoużywanie, a są to tylko przykazania i nauki ludzkie. Mają one pozór mądrości. Zobaczcie, mają pozór mądrości w obrzędach wymyślonych przez ludzi, w poniżaniu samego siebie, w umartwianiu ciała i puenta, ale nie mają żadnej wartości, gdy chodzi o opanowanie zmysłów. Post w Biblii nie jest okresem ascetycznej samokontroli, jakimś duchowym ćwiczeniem na samoopanowanie, na powstrzymanie pożądliwości. W Piśmie post nie jest sposobem na kontrolowanie pragnień ciała. Nie chodzi w nim o pokazanie, że potrafisz wytrzymać przez cały dzień bez jedzenia, że umiesz żyć bez, nie wiem, ulubionego filmu, czekolady czy serialu. Takie rzeczy nie mają wiele wspólnego z duchową dojrzałością i rozwijaniem pobożnej postawy. Zaraz dojdziemy do tego, o tym więcej powiemy, kiedy będziemy mówili o biblijnym znaczeniu postu. Czwarta rzecz, tutaj ostatnia, jeśli chodzi o takie błędne, rozpowszechnione podejście do postu. Post nie jest manifestacją, to taka oczywista rzecz, naszej duchowości. Jezus powiedział, a gdy pościcie, nie bądźcie smętni jak obłudnicy, szpecą bowiem twarze swoje, aby pokazać ludziom, że poszczą. Zaprawdę powiadam wam, odbierają zapłatę swoją, ale ty, gdy pościsz, namaść głowę swoją i umyj twarz swoją. Jezus nie potępia publicznego postu, tak jak nie potępia na przykład publicznej modlitwy, publicznego uwielbienia. Potępia raczej uwielbienie w celu zachwycenia ludzi, a nie Boga. Potępia post, który ma na celu pokazać ludziom, że oto ja jestem, słuchajcie, jestem duchowy. Ja poważnie traktuję Boga, patrzcie na mnie, bierzcie ze mnie przykład. Nie powinniśmy pościć, żeby pokazać innym, że robimy coś, co oni powinni robić. Przeciwnie, Jezus kazał pościć tak, jakby to było przygotowanie na świętowanie. Namaść głowę swoją, umyj twarz swoją. Post to sprawa między tobą a Bogiem. Nie pość na pokaz. Nie chodzi o to, żeby pokazać własną pobożność ludziom. Jeśli to robisz, to uznanie w oczach ludzi pewnie będzie jedyną nagrodą, którą otrzymasz. Powinniśmy szukać przychylności Boga, a nie ludzi. Zatem pościmy nie po to, żeby zwrócić uwagę na nasz post. Im mniej mówimy na ten temat o swoim poście, tym lepiej. Pościmy, abyśmy to my zwrócili się do Boga, a nie ludzie ukierunkowali się na nas. Są rodzaje modlitwy, z których szatan bardzo się cieszy. Jest rodzaj postu, z którego szatan bardzo się cieszy. Są to modlitwy na pokaz, najlepiej długie, może nawet na klęczkach, ale to, co jest wspólne w tym wszystkim, to jest to, żeby mnie inni widzieli. Szatan będzie się cieszył z hojnego, nie wiem, z hojnej jałmużny, hojnej ofiarności, ale wtedy, kiedy robimy to, żeby inni mnie widzieli, będzie zachęcał do postu i umartwienia ciała, najlepiej tak, żeby to było widać po wychudzonej twarzy i podkrążonych oczach. Wtedy inni wreszcie będą widzieli, że ja jestem duchowym, prawdziwym chrześcijaninem. Także to wszystko są czasami rozpowszechnione rzeczy, błędne mniemania na temat postu. Przejdźmy teraz do biblijnego nauczania dotyczącego samego postu. Po pierwsze, post ma nam wskazać na powagę grzechu. Księga Joela 2:12. Wszakże jeszcze teraz, mówi Pan, nawróćcie się do mnie całym swym sercem, w poście, płaczu i narzekaniu. Tak? Żalowi za grzechy miał towarzyszyć post, płacz i narzekanie. Rozdzierajcie swoje serca, a nie swoje szaty. I nawróćcie się do Pana, swojego Boga, gdyż On jest łaskawy i miłosierny, nierychły do gniewu i pełen litości i żal Mu karania. Kto wie, może pożałuje i zlituje się i pozostawi błogosławieństwo, abyście mogli składać ofiarę z pokarmów i płynów Panu, waszemu Bogu. Poszczenie ma związek z powagą grzechu. Jesteśmy Jego świadomi tak bardzo wyrosły nad nami, można powiedzieć, że nie pragniemy żadnej dobrej rzeczy od Boga, widząc, że na co sami zasługujemy. Post jest wyrazem naszego ukorzenia przed Bogiem. Panie, jesteśmy nadzy, jesteśmy bezsilni. Ty jesteś naszą nadzieją, Ty jesteś naszym życiem. Jesteśmy od Ciebie całkowicie zależni. Czyli post to okres przeznaczony do tego, żeby całym swoim życiem, 24 godziny na dobę, wrócić do Boga, do Chrystusa. Przypomnieć sobie, co Chrystus zakomunikował mi w chrzcie. Co daje mi każdej niedzieli przy stole Pańskim. Pościmy więc, żeby wykorzystać dany czas, znowu symbolicznie, nie na jedzenie, ale na modlitwę. Symbolicznie albo i niesymbolicznie. Post to wyraża, że całymi sobą zwracamy się do Boga. Także niejedzenie nie jest celem samym w sobie. Jest podporządkowane celowi, jakim jest żal za grzechy, szczera pokuta, pragnienie prawdziwej odnowy przed obliczem Bożym. Czyli post ma charakter żalu, w którym brak jedzenia wyraża to, symbolizuje to. Post mówi, że cały chce oddać się Bogu, chce ten czas w całości oddać Bogu na modlitwę, szukanie Jego oblicza. Po drugie, post ma charakter oczekiwania, wyczekiwania na przyszłą radość. To, co czytaliśmy już z Ewangelii Mateusza. Gdy pościsz, namaź głowę swoją, umyj twarz swoją, aby nie ludzie Cię widzieli, że pościć, lecz Ojciec Twój, który jest w ukryciu, a Ojciec Twój, który jest w ukryciu, odpłaci Tobie. Post to czas wyczekiwania na radość przebaczenia. To dlatego właśnie Jezus mówi, żebyśmy umyli twarze, namaścili głowę i zmienili ubrania. Chce, żebyśmy poszcząc, właśnie mówiąc o tych odświętnych ubraniach, żebyśmy je założyli, przygotowując się do świętowania. Innymi słowy, post jest jak zima. Mówienie, że post jest niepotrzebny w życiu chrześcijanina, jest tyle warte, co stwierdzenie, że nie potrzebujemy zimy. Ale potrzebujemy jej, żeby czasami zamilknąć, żeby czasami się wyciszyć, żeby w pewnym sensie umrzeć i z nadzieją czekać na piękno i radość wiosny. Ja tak jak powiedziałem, no, oczywiście pościć dzisiaj nie jest łatwym zadaniem. Żyjemy w kulturze pragnienia ciągłego karnawału. Karnawału, który cechuje się właśnie zapominaniem o śmierci, wypieraniem prawdy o naszej duchowej kondycji. Musi być zawsze głośno, hałas, rozrywka. Już my zajmiemy Twój czas, żebyś nigdy nie był czasami sam, nie kontemplował, jakoś nie zbadał swojego serca i nie wrócił do Boga. My zagłuszymy Twoje sumienie. Ale zobaczcie, nie jest możliwe, żeby człowiek był ciągle w życiu rozweselony czy zadowolony. W Księdze Kaznodziei Salomona w 3 rozdziale czytamy, że świat jest skonstruowany przez Boga w ten sposób, że jest odpowiedni czas na wszystko. Wszystko ma swój czas i każda sprawa pod niebem ma swoją porę. Jest czas rodzenia i czas umierania. Czas sadzenia i czas wyrywania tego, co zasadzono. Jest czas zabijania i czas leczenia. Czas burzenia i czas budowania. Jest czas płaczu i czas śmiechu. Jest czas narzekania i czas pląsów. Czas rozrzucania kamieni i czas zbierania kamieni. Jest czas pieszczot i czas wstrzymywania się od pieszczot. Jest czas szukania i czas gubienia. Jest czas przechowywania i czas odrzucania. I tak dalej, i tak dalej. Problem oczywiście w tym, że czasami mylą nam się te okresy płaczu z okresami radości. Czas milczenia z czasem śpiewu. Milczymy, kiedy należy śpiewać. Jesteśmy wyluzowani, głośni, zagłuszani, kiedy należy milczeć. I mądrość polega na tym, żebyśmy rozpoznawać, że nie zawsze jest czas i nie zawsze będziemy mieli ochotę nawet na radosne pieśni, ale powinniśmy też rozpoznać, że na to też jest właściwy czas. Ciągła powaga i smutek, tak jak ciągła beztroska i śmiech, nie są dobre, ponieważ życie niesie ze sobą różne sytuacje i powinniśmy płakać z płaczącymi, śmiać się ze śmiejącymi. I kiedy przychodzi czas płaczu i łez, nie powinniśmy mówić: a, nie tak sobie wyobrażałem życie z Bogiem. Ja jednak myślałem, że życie z Bogiem to jest ciągły czas wesela. Raczej ten fragment mówi, że przygotuj się na to, że będzie czas płaczu również. I czas postu ma nas tego uczyć, ma uczyć nas tej mądrości, że nie zawsze świeci słońce, że nie zawsze żyjemy w jego blasku. I czasami jest czas na samotność, na refleksję nad sobą, więzią z Bogiem. I co ważne, jest czas na powrót do pieśni, powrót do światła, powrót do wiosny, powrót do radości zmartwychwstania. Także uznajemy post w tym samym sensie, z tej samej przyczyny, z jakiej mamy czas na przykład wyznania grzechów podczas nabożeństwa, na początku każdego nabożeństwa. To jest ten czas smutku z powodu naszych grzechów i nieprawości. Ale ten smutek i lament nie powinien tłamsić naszych pieśni, które powinniśmy wznosić po przebaczeniu, które Bóg nam okazuje. Dlatego Bóg podnosi nas z kolan, zapewnia o przebaczeniu, zaprasza nas do swojego stołu i oczekuje radości. Także jest właściwy czas zarówno na smutek, jak i na radość. Post ma nam pomóc w przygotowaniu się na tą prawdziwą radość, a nie nas wiązać. Dlatego czas postu jest bardzo odpowiedni przed tym okresem wielkanocnym. Salomon w Księdze Kaznodziei mówi, 7:2, lepiej iść do domu żałoby, niż iść do domu biesiady, bo tam widzi się kres wszystkich ludzi, a żyjący powinien brać to sobie do serca. Lepszy jest smutek niż śmiech, bo gdy smutek jest na twarzy, serce staje się lepsze. Serce mądrych jest w domu żałoby, lecz serce głupich w domu wesela. Czyli znów to samo. Jest odpowiedni czas na smutek i łzy. Jest czas na radość. Ciągłe przebywanie w domu żałoby, i niestety też są czasami takie tendencje, że ja unikam wszelkiej radości, głosu pieśni, melodii i tak dalej. Ciągłe przebywanie w domu żałoby spowoduje, że staniemy się gnuśnymi, zdziwaczałymi introwertykami. Natomiast ciągłe przebywanie w domu wesela spowoduje w nas znieczulicę, niewrażliwość na bałagan w naszej duszy, niewrażliwość na innych ludzi, na Boga. Ci, którzy nie potrafią właściwie pościć, nie potrafią w pełni się radować. I zdarza się, zobaczcie, na przykład w naszej kulturze często jest tak, że ludzie nie za bardzo wiedzą, jak należy się zachować na przykład na pogrzebie. Czasami zachowują się w niegodny sposób. A jednocześnie ci sami ludzie nie potrafią się bawić, kiedy jest na to czas. I częsty widok podczas różnych, nie wiem, imprez to są ludzie, którzy spowiadają się współbiesiadnikom z problemów i różnych egzystencjalnych bólów. To są ludzie, którzy płaczą po wypiciu alkoholu, kiedy głośno gra muzyka i jest taniec. I to jest cała mądrość, żebyśmy właściwie rozpoznali. To jest tam, gdzie gra muzyka, tam, gdzie jest taniec. No oczywiście, albo inaczej. Powinniśmy właściwie rozpoznawać, kiedy jest ten czas na radość, na muzykę, na świętowanie. Kiedy przychodzimy do domu Bożego i mamy wznosić pieśni, to tak jak mówiłem tydzień temu, niewłaściwą reakcją jest introwertyzm, milczenie, właśnie wtedy, kiedy powinniśmy wznosić pieśni do Boga. I z drugiej strony znowu, tam gdzie potrzebujemy ciszy, nawrócenia, pokuty, wyznania grzechów, niewłaściwe jest zagłuszanie tego poprzez hałas, głośną muzykę, cieszenie się obfitością jedzenia i picia. Także post ma charakter pomocny w odkrywaniu Wielkanocy, rzeczywistości Wielkanocy. Przypomina nam, że podróż do radości zmartwychwstania wiedzie przez Dolinę Śmierci. I to jest nasza droga, rozpoznawajmy to. Nie wierzgajmy wtedy, że coś jest nie tak. Panie, gdzie jesteś? Rozpoznajmy, że tak, jesteśmy na właściwej drodze i powinniśmy tą drogą iść dalej. Po trzecie, celem postu jest rozwijanie miłości do bliźnich poprzez uczynki miłosierdzia. To jest fragment, który czytałem na początku nabożeństwa, Księga Izajasza 58. Lecz to jest post, który ma mu podobanie, że się rozwiązuje bezprawne więzi, mówi nasz Pan, że się zrywa powrozy jarzma, wypuszcza na wolność uciśnionych, łamie wszelkie jarzmo, że podzielisz twój chleb z głodnym i biednych, bezdomnych pojmiesz, przyjmiesz do domu. Gdy zobaczysz nagiego, przyodziejesz go, a od swojego współbrata się nie odwrócisz. Wtedy twoje światło wzejdzie jak zorza poranna, a twoje uzdrowienie rychło nastąpi. Twoja sprawiedliwość pójdzie przed tobą, a chwała Pańska będzie twoją tylną strażą. Słyszałem o pewnej pani gospodyni, która powiedziała, że od wielu lat gotuje obiady w domu, więc ma świadomość, ile kosztuje posiłek. I powiedziała, że postanowiliśmy z mężem w jakiś dzień w tygodniu, pewnie w piątki to było, jeść bardzo skromnie. I zaoszczędzone w ten sposób pieniądze odkładamy i zanosimy w wielkim tygodniu do noclegowni dla bezdomnych. I dodała, że no, może to nie są jakieś wielkie sumy, ale to pomaga troszeczkę inaczej myśleć o życiu, o ludziach, o bliźnich. I to jest znaczenie postu. Jedno z zastosowań biblijnego nauczania o poście. Post jest dzieleniem się jedzeniem z głodnymi i ubieraniem nagich. Prawdziwy post daje dobre rzeczy tym, którzy ich nie mają. Czyli zobaczcie, biblijny post zakłada dobro materialnych rzeczy i stosowność przyjemności. Jeżeli jedzenie i ubranie są złe, to dlaczego Bóg wzywa nas do tego, żebyśmy się nimi dzielili? Co, mamy zanosić złe rzeczy ludziom, które oddalają ich od Boga? Nie. Księga Izajasza zakłada, że stworzenie Boże jest dobre. Jedzenie jest dobre. Dzielmy się nim, szczególnie w okresie postu, kiedy pościmy, kiedy naprawiamy tą, można powiedzieć, relację z Bogiem, naprawiajmy ją również z bliźnimi. Wychodźmy do nich, a nie bunkrujmy się w czasie postu w zaciszu swojego pokoju, mówiąc, że ja i Bóg i właściwie nic poza tym. Po czwarte, pościmy, żeby w symboliczny sposób umocnić nasze wołanie do Boga. Zauważcie, że na przykład Jezus powiedział, że pewien rodzaj demonów w Ewangelii wychodził poprzez modlitwę i post. Tak, uczniowie przyszli do Chrystusa, mówili, dlaczego nie możemy wypędzić tych demonów? W Twoim imieniu przecież je wypędzamy. Jezus powiedział, że ten rodzaj nie wychodzi inaczej niż przez modlitwę i post. Czyli post ma znaczenie umocnienie naszego wołania, naszej modlitwy w stronę Boga. Apostołowie pościli regularnie, szczególnie podczas wybierania liderów w Kościele i wysyłania ich na misje, w podróże misyjne. Że to też miało charakter, Panie, wołamy do Ciebie, prosimy o Twoje błogosławieństwo, jesteśmy od Ciebie zależni. Czyli pościć możemy i powinniśmy w specjalnych intencjach, kiedy nasze potrzeby są tak wielkie, że znowu, można powiedzieć, nie mamy czasu na posiłki. Pościmy, aby czas, który mamy, spędzić na modlitwie. To jest też wyraz postu, że zależy nam na tym. Panie, to jest ważna sprawa, odstawiamy jedzenie i stajemy przed Tobą. Pościmy, kiedy oczekujemy odpowiedzi od Boga na nasze modlitwy. Dawid pościł i modlił się o syna po tym, jak zgrzeszył z Batszebą. Pamiętacie, urodził mu się mały synek. Pościł, modlił się o to, żeby Bóg nie ukarał go, bo ten syn zginął z powodu grzechu Dawida. Ale kiedy syn jednak umarł, to Dawid powstał z prochu i zakończył okres postu. Zmienił szaty, najadł się i wielbił Boga dalej, mimo traumatycznego, bolesnego, dramatycznego przeżycia. Ale tu chodzi o to, znowu, ten wydźwięk postu. Postem wzmacniam, można powiedzieć, moją modlitwę do Boga. Przychodzę do Niego całym sobą, tak iż odstawiam jedzenie, nie zajmuję się tym. Mam, Panie, intencje w Twoją stronę i poszczę w tej sprawie. Na koniec kilka praktycznych sugestii dotyczących postu, czy takie podsumowanie tego, co powiedzieliśmy. Ludzie czasami mnie pytają, czy u was w kościele pościcie? Odpowiedź brzmi tak i nie. Nie w tym sensie, że jest to okres, który nas związuje. To nie jest tak, że ja, nie wiem, jako pastor na przykład, mam prawo wam powiedzieć, słuchajcie, wszyscy musicie teraz pościć, odstawiamy jedzenie i w imieniu Ewangelicznego Kościoła Reformowanego wszyscy musicie pościć. Biblia nie daje nikomu z przywódców Kościoła, żadnemu Kościołowi, takiego autorytetu. Tak, to jest post przed okresem wielkanocnym, jest sprawą umowną i tak jak powiedziałem, nie związującą nasze sumienia, ale tą, która ma nam pomóc w przygotowaniu do radości zmartwychwstania i przypomnieć nam to wszystko, chociażby o czym dzisiaj mówiliśmy, jeśli chodzi o znaczenie postu. Czyli post nie jest nakazem naszego Kościoła w tym sensie. Natomiast tak pościmy w naszym Kościele w innym sensie, że powinniśmy badać nasze postępowanie, wykorzystać post na nasze nawrócenie. Niech każdy z nas w sumieniu, w indywidualny sposób bada swoje serce. Czy powinien czasami właśnie nie pościć przez najbliższe dni, odstawiając jedzenie, niekoniecznie nawet w radykalny sposób, bo to też nie chodzi o to, żeby pokazać, że jestem takim radykalistą, że teraz swój żołądek skurczę do minimum. To może być, nie wiem, jeden posiłek dziennie. Od tego warto może zacząć, jeżeli chcesz dalej praktykować post. Jeżeli pościsz, to zwróć uwagę na uczynki miłosierdzia wobec innych. Nie mów im, że nie powinni, nie wiem, rezygnować z czegoś w czasie postu. To jest ich sprawa. Biblia bardzo często w taki sposób ten temat tak stawia. To jest indywidualna sprawa każdego z nas. Korzystajmy z tego. Tak, oczywiście, jeżeli będziemy mieli jakąś palącą potrzebę, mieliśmy takie okresy, kiedy modliliśmy się, zachęcaliśmy do postu w sprawie, kiedy modliliśmy się o, pamiętam, żenie chociażby, jej uzdrowienie. Także czymś dobrym jest, kiedy Kościół, jako Kościół zachęcamy wszystkich do tego, żeby w jakiejś intencji, żebyśmy jako wspólnota też trwali w modlitwie i w poście. Pewnie będą też takie intencje, takie sprawy. Ale przede wszystkim traktujmy ten okres jako czas odnowy, naprawy naszej indywidualnej duchowości, zbliżenia się do Boga i nawrócenia do Niego, jeżeli trwamy w jakimś grzechu. Także na koniec nie próbuj być super świętym, jeśli chodzi o poszczenie. Tak jak powiedziałem, może zacznij powoli od jednego dnia. Połącz post z żalem za grzechy, zwróceniem serca do Boga, z uczynkami miłosierdzia, wołaniem w jakiejś intencji. Także zachęcam do refleksji na temat postu, ale też do praktyki, do rzetelnego rachunku sumienia, wyznawania grzechów na bieżąco, do gruntownych porządków w naszym życiu. Jeżeli zrobimy to należycie, to Biblia obiecuje nam też Boże błogosławieństwa. Obiecuje nam zmianę, jeśli chodzi o jakość naszego chrześcijaństwa, naszych rodzin, Kościoła. Także do tego zachęcam siebie, wszystkich nas. Pomódlmy się. Panie, dziękujemy Tobie za post. Dziękujemy Ci, że też Twoje słowo naucza na ten temat. Nie chcemy też w jakiś sposób pomijać fragmentów, które wzywają nas do tego, abyśmy poszcząc, zwrócili się do Ciebie w naszym żalu za grzechy, abyśmy wołali do Ciebie też szczególnie w sprawach, które są nam drogie, ważne. Prosimy Cię, Panie Boże, abyśmy byli ludźmi, którzy potrafią rozpoznać też, kiedy jest właściwy czas na taką refleksję, wyciszenie, a kiedy jest czas właśnie na radość, na pieśni. Daj nam, Panie, mądre serce. Prosimy Cię, Panie Boże, byś błogosławił każdego z nas, abyśmy trwali przy Tobie, abyśmy dojrzewali w naszej wierze, abyśmy podobali się Tobie we wszystkim, co robimy. Amen.